Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Moi drodzy, dotarł do nas kolejny list z Ukrainy. Proszę, posłuchajcie, co słychać u naszych braci. Drogie siostry, drodzy bracia, po ponad godzinie jazdy z Kijowa dotarłem z ojcem Tomaszem do Fastowa. Zawsze z przyjemnością odwiedzam to miejsce oraz posługujących tam braci i siostry. Przed wyjazdem, o poranku, spotkałem się z osobą, której kilka dni temu udało się z rodziną ewakuować z jednego ze zniszczonego przez Rosjan podkijowskich miast. Ta pani wraz z mężem i starszą mamą zdecydowała się pozostać w Kijowie, choć znajomi z Polski usilnie zachęcali ich do wyjazdu. Nie chcą dalej uciekać. Kochają to miasto i Ukrainę. Rozumiem ich. Potrzebują teraz trochę wsparcia, bo ratując życie nie zabrali niczego ze sobą, jak zresztą wielu uchodźców ze zrujnowanych miast i wsi Ukrainy. Razem z Tomkiem pojechaliśmy w drodze do Fastowa odprawić mszę świętą u sióstr misjonarek miłości, tych od świętej matki Teresy z Kalkuty. Siostry w Kijowie karmią ubogich i dają schronienie kilkudziesięciu bezdomnym. Na czas wojny mieszkają w piwnicach klasztoru. W niewielkim pomieszczeniu urządziły kaplicę. W nocy śpi tam też jedna z sióstr. Z uśmiechem wyjaśniła mi, że jest niskiego wzrostu, więc jakoś się mieści. Przełożoną klasztoru jest Polka, pozostałe zakonnice pochodzą z Indii i z Litwy. Niezwykłe kobiety. Ktoś ostatnio zapytał, co dzieje się z naszym kandydatem do zakonu. Rzeczywiście, pisząc dużo o Kijowie i Fastowie, nie wspominałem dawno o Nikicie z Charkowa. Kiedy sytuacja w mieście stawała się coraz bardziej tragiczna, ich osiedle było bombardowane, a każda noc oznaczała konieczność spania na stacji metra, Nikita wraz z rodzicami wyjechał z Charkowa. Okrężną, ale za to bezpieczną drogą udało im się dotrzeć do Chmielnickiego, miasta w zachodniej części Ukrainy, oddalnego od Charkowa o ponad 800 km. Jest tam bezpieczniej, choć również, jak na większości terytorium Ukrainy, słychać wycie syren i codzienne alarmy przeciwlotnicze. W odróżnieniu jednak od Charkowa, Kijowa czy Fastowa, miasto to nie było bombardowane lub ostrzeliwane. Do Chmielnickiego dotarł także Kyrył, czyli drugi z charkowskich chłopaków związanych z dominikanami. Wczoraj we wspomnienie liturgiczne świętego Cyryla Jerozolimskiego miał imieniny. Kiedy zadzwoniłem do niego, był w dobrym nastroju i mówił z wdzięcznością, że bardzo ceni sobie możliwość zamieszkania w naszym klasztorze wraz z braćmi Jakubem i Włodzimierzem. Codzienne eucharystie i modlitwa, a także wojenna wspólnota z dominikanami są dla niego ważne. Czytając w brewiarzu fragment katechezy świętego Cyryla, pomyślałem właśnie o nim. Tak tam jest napisane. Nie ozdabiajcie się jaśniejącymi szatami, lecz raczej pobożnością duszy mającej czyste sumienie. W trakcie naszej rozmowy trochę się śmialiśmy, bo w jednym z pierwszych listów wspomniałem o jego odwadze pozostania w naszym domu zakonnym w niszczonym przez Rosjan Charkowie. Ojciec tak o mnie napisał, a ja na drugi dzień wyjechałem z miasta. Dobrze zrobił. Odwaga i bohaterstwo nie polegają na tym, by dać się zabić rosyjskim bombom. Odwagą jest raczej podjąć właściwą decyzję w odpowiednim czasie. Zostać czy wyjechać? To teraz poważny dylemat wielu mieszkańców ogarniętych wojną terytoriów. Jedni ratują życie, uciekając w bezpieczniejsze miejsca. Inni zostając, chcą ocalić to, co jest ich życiem tam, gdzie są. Rozumiem i jednych, i drugich. Charkowski Uniwersytet, którego Kyrył jest studentem, wznowił działalność, a zajęcia prowadzone są online. O tym mówił mi także Anton, który zamieszkał w naszym kijowskim klasztorze na początku wojny. Jest wykładowcą jednej z kijowskich uczelni. Przyznał, że na wykładach nie ma wszystkich studentów, ale zawsze przynajmniej kilku udaje się połączyć z wykładowcą. Nasi dwaj bracia Piotrowie z Kijowa również uczą, kontynuując zajęcia dla grekokatolickich seminarzystów. Klerycy rozjechali się ze względów bezpieczeństwa w różne miejsca, ale w trybie zdalnym seminarium duchowne ciągle działa, choć zajęcia są nieco skrócone, gdyż wielu z nich jest zaangażowanych w pomoc potrzebującym. Prowadzony przez dominikanów Instytut Świętego Tomasza również funkcjonuje na podobnej zasadzie. Wojna trwa już ponad 3 tygodnie i po pierwszych dniach gigantycznego szoku, stresu i paniki zaczynamy się wszyscy dostrajać do tej nowej rzeczywistości. Kto może, wraca do pracy, niektórzy online, a ci, którzy mają to szczęście, że ich miejsca pracy nie zostały zniszczone, zachęcani są przez władze do powrotu do swojej działalności. Nie jest to oczywiście proste. Bardzo wiele osób wyjechało, więc brakuje pracowników, co czasem uniemożliwia działalność firmom. Poważnym kłopotem jest również zaopatrzenie, a także tak prosta zdawałoby się rzecz, jak dostanie się do pracy. Kijów jest wielką metropolią. Jeśli ktoś mieszka daleko i nie ma własnego środka transportu, to trudno jest mu się dostać do pracy. Dlatego pomimo wciąż zimowych temperatur, na ulicach widać sporo osób jeżdżących rowerami, hulajnogami i skuterami. Wczoraj podziwiałem jakiegoś młodego chłopaka, jadącego na jednokołowej hulajnodze ze sporym instrumentem muzycznym w futerale. Jechał dość szybko, omijając zręcznie podziurawioną nawierzchnię drogi. Coraz bardziej przyzwyczajam się do tej wojennej sytuacji. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Ale chyba inaczej się nie da, bo alarmy alarmami, wybuchy wybuchami, ale jakoś trzeba żyć. Oczywiście jest to taki stan, który szybko może zostać roztrzaskany na kawałki przez eskalację działań wojennych albo zabłąkaną rakietę, która uderzy gdzieś w pobliżu. W ostatnich 3 dniach widziałem już w okolicy kilka takich miejsc, zniszczonych przez porannych skrzydlatych gości ze wschodu. Zwykle przylatują nad ranem między 5 a 6. Praktycznie codziennie budzę się słysząc wybuch raz dalej, raz bliżej. Bywa, że mam takie wrażenie, jakbym był na planie jakiegoś filmu, ale niestety to się dzieje bardzo realnie i tak bardzo blisko. Przez kogoś w Polsce dotarło do mnie ostatnio poruszające świadectwo z Białorusi. Wiemy dobrze, jaka tam jest sytuacja. Białoruś została wplątana w wojnę i choć na razie wojska białoruskie nie biorą czynnego udziału w napaści na Ukrainę, to z terenu tego kraju lecą śmiercionośne rakiety i startują samoloty. Oto zanotowane fragmenty tego, co wyznała ta osoba. Nie da się wyrazić słowami całego bólu i bezradności, które odczuwamy z powodu wojny w Ukrainie. Ten ból jest tym większy, że nasz kraj został wciągnięty w tę wojnę. Bez końca martwimy się o to, co się z wami dzieje, modlimy się, aby wreszcie nastał pokój. Jeśli ten potwór wschodni nie upadnie, być może Białoruś czekają jeszcze gorsze czasy, w wyniku czego nastąpi ostateczna utrata samoświadomości. Walka Ukraińców daje nam nadzieję, że dobro zwycięży zło. Podziwiamy heroizm i braterską jednomyślność waszego ludu. Wierzymy, że Bóg go za to wynagrodzi. Chce się krzyczeć: Panie Boże, dlaczego tak długo, ile jeszcze ludzi musi umrzeć? Ale niepojęte są dzieła Boże. Życzymy waszemu narodowi jeszcze więcej siły, ducha, modlitwy, modlimy się co dzień, co noc za zwycięstwo Ukrainy, niektórzy łącznie z różańcem pompejańskim. Mam nadzieję, że kiedyś będę mogła przyjechać na wolną Ukrainę z wolnej Białorusi. To kolejny przywoływany niedawno przeze mnie po świadectwie z Rosji głos osoby wierzącej i cierpiącej z powodu wojny. Dziękuję za te słowa. Ufam, że sprawiedliwych ludzi w Białorusi i w Rosji nie zabraknie. Z serdecznymi pozdrowieniami i prośbą o modlitwę Jarosław Krawiec, Fastów, 19 marca, godzina 17:30. Prowadzą normalne życie w nienormalnych warunkach i humor im dopisuje, jak widzicie. No niesamowite to jest, niesamowite to jest. Śmigające hulajnogi, śmigające skutery w bombardowanym Kijowie. Kochani, modlimy się. Modlimy się nieustannie za Ukrainę, za pokój. Modlimy się za Rosjan o opamiętanie. O to, żeby też ten naród się przebudził. Żeby w końcu, kochani, nastał pokój. Bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie. Z Bogiem. Pa.